No i czas potem być może przy długim wstępie, ale też po bardzo dobrej piosence wziąć się do roboty. Naszym gościem na początek dr Marek Kozubel, historyk, ale też osoba, która obserwuje na bieżąco konflikt zbrojny na Ukrainie. Panie doktorze, dzień dobry.
Pozdrawiam serdecznie, panie redaktorze.
Patrzymy na wschód Ukrainy z pewnym niepokojem. Od wielu tygodni dochodzą informacje coraz bardziej intensywne, że Rosja szykuje się do poważnego uderzenia, do poważnej ofensywy. Czy można powiedzieć, że ona już się rozpoczęła? To, co widzimy dookoła Bachmutu, ale też na innych odcinkach frontu, to jest ta mityczna już trochę ofensywa armii rosyjskiej?
Tak szczerze mówiąc, z mojego punktu widzenia, ale również i niektórych innych analityków, ta ofensywa już trwa. Tylko że obecnie mamy do czynienia bardziej z takim wstępnym etapem tej ofensywy, czyli próbą z jednej strony wyrównania frontu w niektórych miejscach, a z drugiej strony chodzi o zajęcie pewnych punktów na mapie, zajęcie pewnych przedmiotów geograficznych, co później miałoby umożliwić przeprowadzenie właśnie takiej generalnej fazy tej rosyjskiej ofensywy.
Czy jak rozumiem, mamy jakąś fazę przygotowania, zajmujemy konkretne pozycje tak, żeby potem móc wyprowadzić już poważne, być może zdaniem niektórych analityków przynajmniej, bardzo niebezpieczne, druzgoczące dla Ukrainy uderzenie.
Dokładnie o to chodzi. Tutaj warto jest wytłumaczyć słuchaczom jedną taką rzecz. To nie jest tak, że ofensywa się zawsze ma zaczynać od tego, że wzdłuż całego frontu ruszają wszelkie dostępne oddziały do ataku. Tutaj musimy trochę porzucić takie trochę filmowe rozumowanie wojny. Bardzo często różne uderzenia były właśnie poprzedzone pewnymi takimi działaniami przygotowawczymi, które miały właśnie umożliwić te właśnie większe uderzenia. I zresztą te uderzenia, one nie muszą przebiegać wzdłuż całego frontu, ale mogą być skupione w kilku konkretnych miejscach, aby ten front ukraiński przełamać. Dlatego właśnie ja podejrzewam, że właśnie obecnie mamy do czynienia z tym momentem przygotowania, z tą fazą wstępną ofensywy, a być może nawet jest to ta faza pierwsza, nawet nie wstępna, ale po prostu pierwsza. I moim zdaniem tutaj przede wszystkim Rosjanom zależy na zdobyciu Bachmutu, Siwerska oraz przynajmniej na podejściu do linii rzeki Żerebeć na północ od Dońca. A jeżeli chodzi o odcinek pod Donieckiem, to tutaj przede wszystkim Rosjanom będzie zależeć na zdobyciu takich miejscowości jak Awdijivka, Kurachowe, no i rzecz jasna Wuhledar, gdzie obecnie też toczą się bardzo ciężkie walki.
Co to da Rosjanom, jeżeli zajmą te wszystkie pozycje, to gdzie uderzą dalej?
Po prostu będą chcieli wypchnąć Ukraińców poza granice administracyjne obwodu donieckiego. I właśnie w tym celu później będą chcieli pomaszerować na takie miejscowości jak Łyman, na Kramatorsk, na Słowiańsk. Nie można też wykluczyć, że Rosjanie będą próbowali przynajmniej imitować zagrożenie okrążeniem ukraińskiego zgrupowania w Donbasie. W tym celu na pewno będą próbowali znowu podejść pod Izium, dlatego też właśnie będą się kierować na Łyman. Z tego też właśnie powodu uderzają z południa na Wuhledar, też imitują uderzenia na ukraińskie pozycje na Zaporożu. Znaczy, może nie imitują, ale bardziej być może udają próby dokonania większego ataku, bo na razie tam mamy do czynienia z takimi walkami o niskiej intensywności. Tam w obwodzie zaporowskim nie widać, żeby Rosjanie faktycznie próbowali dokonać jakiegoś większego przełamania na chwilę obecną.
Są różne informacje, jak w każdej wojnie trochę się poruszamy w gąszczu sprzecznych, często interpretacji, sprzecznych opinii na temat sytuacji wojennej. Z jednej strony część ekspertów mówi, gdzieś tam czeka 250-300 tysięcy żołnierzy rosyjskich wyekwipowanych, może w nie najnowocześniejszy, ale skuteczny sprzęt i jeżeli to zgrupowanie uderzy, to przełamie front ukraiński, gdzie tylko się pojawi, gdzie tylko zechce. A z drugiej strony opinia Bena Hodgesa, byłego dowódcy wojsk Stanów Zjednoczonych w Europie, który mówi, Rosja nie ma sił na poważną, dużą ofensywę, która by radykalnie zmieniła sytuację. Nie ma tyle sprzętu, nie ma tyle zasobów. Jaka jest opinia pana doktora?
Znaczy, po pierwsze, już teraz na terytorium okupowanym Ukrainy znajduje się około, no według szacunków ukraińskiego wywiadu, 320 tysięcy żołnierzy rosyjskich, przy czym tutaj są liczone nie tylko bagnety, czyli żołnierze, którzy walczą na froncie bądź mogą zostać użyci bezpośrednio do walki, ale również mamy do czynienia z żołnierzami zajmującymi się logistyką, chociażby. Także są to żołnierze, no, służb, oddziałów tyłowych. I oczywiście Rosjanie mogą jeszcze gdzieś tam mieć w zapasie około może paru setek tysięcy zmobilizowanych żołnierzy, ale są to żołnierze, których trzeba jeszcze szkolić, ich trzeba jeszcze wyposażyć, ich trzeba gdzieś też skoszarować, a w chwili obecnej Rosjanie mają ogromne problemy z tym, aby masę żołnierzy dla armii inwazyjnej gromadzić po prostu w obwodach, które są przy granicy z Ukrainą. Dlatego chociażby muszą wysyłać nawet dziesiątki tysięcy swoich żołnierzy na szkolenia i do skoszarowania na terytorium Białorusi. Poza tym też
A właśnie skoro przy Białorusi jesteśmy, to jak wyglądają te informacje z tego kraju? Czy tam się gromadzą siły rosyjskie, które mogły być użyte do uderzenia na Kijów albo na Lwów na przykład? Czy jest raczej rotacja, jadą się szkolić i potem wyjeżdżają na terytorium Federacji Rosyjskiej, żeby wziąć udział w walkach w Donbasie? Jakie są informacje, jakie są analizy do działań i ruchów wojsk rosyjskich na Białorusi?
Jeżeli chodzi o Rosjan, to bardziej wygląda to na rotację. Wyszkolono ich, wracają do Rosji i potem przyjeżdżają na front, na terytorium okupowane. Oczywiście też trzeba zwrócić uwagę na to, że Białorusini podejmują też pewne działania mające na celu wyszkolenie rezerw, sprawdzenie ich stanu, ale na razie tam nie widać jeszcze formowania jakichś takich dużych związków taktycznych czy operacyjnych, które mogłyby w sposób istotny zagrozić czy to stolicy Ukrainy, czy to miastu Czernichów, albo zachodnim obwodom państwa ukraińskiego. Tego na razie nie widać.
I takiego zagrożenia, o którym mówiliśmy i mówiło się od paru tygodni o kolejnym uderzeniu na Kijów, jak rozumiem, na razie nie ma, to byśmy wykryli, bo doskonale wiedzieliśmy, czy Stany Zjednoczone wiedziały dzięki swojemu wywiadowi, że się grupuje wojsko rosyjskie na Białorusi, chociażby przed 24 lutego roku 2022. Zastanawiam się, panie doktorze, naszym gościem Marek Kozubel, jak te walki wyglądają, co prezentuje sobą wojsko rosyjskie bezpośrednio na liniach frontu. W tej chwili czytamy doniesienia, depesze prasowe. Wojsko rosyjskie ma atakować na 5 kierunkach. Jak taki atak obecnie wygląda?
Przeważnie on zaczyna przypominać troszeczkę obrazy, jakie znamy z filmów o II wojnie światowej. Mamy przede wszystkim do czynienia z atakami piechoty, czasem wspieranymi przez broń pancerną. Rosjanie obecnie z powodu pewnych problemów związanych z amunicją mogą koncentrować się głównie na ostrzeliwaniu Ukraińców na określonych, węższych odcinkach. I bardzo często te ataki kończą się po prostu ogromnymi stratami dla Rosjan, przy czym ataki, które dotychczas przeprowadzała prywatna kompania wojskowa Wagner, one się kończyły w ten sposób, że większość składu osobowego, która brała udział w takich atakach, po prostu przepadała całkowicie.
Ale jaka to jest grupa żołnierzy? To jest kompania, to jest pluton, to jest w ogóle batalion. Ilu żołnierzy w jednym momencie na jednym odcinku frontu, takim dającym się okiem ogarnąć, czyli powiedzmy 2-3 kilometrów jest rzucanych? 20, 40, 200?
Rosjanie przeważnie działają, powiedzmy, w sile kompanii. W sile kompanii atakują jakiś węższy odcinek, tylko że po ataku tej jednej kompanii...
kilkudziesięciu ludzi, do 100 powiedzmy maksymalnie.
Do 100, dokładnie, do około 100. Na przykład na Zaporożu były ataki przeprowadzane mniejszymi siłami. Tam było powiedzmy parę do kilku tuzinów żołnierzy,
I co,
więcej.
I tacy żołnierze takie tacy żołnierze podchodzą pod pozycje ukraińskie, czołgają się, starają się dojść do walki strzeleckiej. Jaka jest ta taktyka pola walki? Co o niej wiemy właściwie?
No, czy przede wszystkim starają się podejść jak najbliżej pozycji ukraińskich. Czasem otrzymują dlatego wsparcie też artyleryjskie. Przy czym mówiąc o wsparciu artyleryjskim, nie powinniśmy tego rozumieć tylko jako wielkie haubice, czy jako wieloprowadnicowe wyrzutnie rakietowe, takie jak chociażby Grad, czyli po prostu następca Katiuszy, znanej z II wojny światowej, ale to również wsparcie moździerzy, to jest wsparcie granatników automatycznych, czyli AGS-ów.
Czyli ci żołnierze idą tak, żeby zmusić żołnierzy ukraińskich do ujawnienia swoich pozycji i potem wchodzi artyleria, to tylko po to jest ta piechota Rosjanom na linii frontu, żeby zmusić żołnierza ukraińskiego do otwarcia ognia?
Nie tylko dlatego. Oni bardzo często naprawdę chcą po prostu zająć te pozycje. Atakują właśnie z myślą, żeby im się w jakiś sposób udało. Tam bardzo często przez długi czas linia frontu się nie zmienia, więc Rosjanie w miarę orientują się w pozycjach ukraińskich. Zostaje przeprowadzony atak. Jeżeli pierwsza fala zawiedzie, to niekiedy zrzucana kolejna. Nieraz można się było zetknąć z doniesieniami żołnierzy ukraińskich, którzy skarżyli się na to, że owszem, Rosjanie atakują, oni ich po prostu kładą pokotem. Tylko problem polega na tym, że często dochodzi do problemów z brakiem amunicji bezpośrednio na linii frontu. Często też dochodzi do sytuacji, w której broń się przegrzewa, lufy karabinów się przegrzewają. Także ta sytuacja jest dość ciężka. Nawet
ale to wygląda faktycznie jak z II wojny światowej, kiedy tym razem żołnierze niemieccy raportowali o tym, że nie mogą już strzelać do fali krasnoarmijców, bo im się grzeją lufy karabinów maszynowych.
Dokładnie. I to nawet pomimo tego, że dzisiaj ten rozmach działań wojennych jest jednak dużo mniejszy, prawda, niż
formacje podczas
II wojny
mniejsze.
Światowej. Proszę?
Formacje, które biorą udział, są znacznie mniejsze. Tam atakowały dywizje piechoty, tutaj atakują najwyżej bataliony.
Tak, ale to też chodzi o to, że obie strony konfliktu angażują dużo mniejsze po prostu siły w trakcie całej wojny. My nie mamy tutaj wojny prowadzonej z obu stron przez miliony żołnierzy czy dziesiątki tysięcy różnego rodzaju pojazdów opancerzonych, zaczynając od czołgów, a kończąc na transporterach opancerzonych. Także tutaj ten rozmach jest owszem mniejszy, ale niektóre wydarzenia mogą przypominać to, co się działo w latach 40. XX wieku.
Panie doktorze, to jeszcze trochę pytań o broń pancerną. Przed wojną szacowano, że w linii, w tej pierwszej aktywnej linii wojska rosyjskie mają około 3000 czołgów. Ukraińcy już dawno zaraportowali większą liczbę niż 3000 czołgów zniszczonych. Oczywiście niektóre straty, które raportują Ukraińcy, mogą być po pierwsze na wyrost, po drugie mogą być to straty powrotne, czyli że rzeczywiście trafili czołg, ale potem czołg Rosjanie scholowali, wyremontowali i on wrócił do linii, do służby. No ale mówi się, że ta druga armia, ta rezerwowa armia, te 250 tysięcy, tak ją nazwijmy rezerwową armią, posiada kolejne 1500 czołgów. Czy faktycznie zasoby broni pancernej, które Rosja ma w spadku po radzieckim raju, są nieprzebrane?
Znaczy, kiedyś raportowano, że Rosja przed inwazją miała mieć wręcz dziesiątki tysięcy czołgów, przy czym niewiele osób zastanawiało się, w jakim stanie są te czołgi. Ja osobiście podejrzewałem, że jeszcze przed ubiegłoroczną inwazją, że w rzeczywistości te rosyjskie zasoby sprzętowe są w istocie mniejsze, że wiele z tych czołgów to już jest, to są po prostu bezwartościowe skorupy. No i faktycznie po jakiś czas po inwazji, gdy Rosjanie próbowali uzupełniać straty sprzętowe, no to pojawiły się pewne problemy, na przykład z dostępnością sprawnych czołgów T-72, tudzież T-80, i dlatego coraz częściej na froncie zaczęły się pojawiać czołgi T-62, czyli te, które pamiętały epokę Chruszczowa. Aczkolwiek jeżeli chodzi o dane podawane przez stronę ukraińską, tutaj faktycznie one mogą być zawyżone, aczkolwiek z drugiej strony warto jest zwrócić uwagę na dane podawane przez portal Oryx, Tam mamy do czynienia z stratami zawsze potwierdzonymi i są to straty potwierdzone albo zdjęciami, albo materiałem filmowym. I tam one wskazują naprawdę, że te straty pancerne są bardzo duże. Tutaj proszę wybaczyć, ja nie podam dokładnej liczby, bo od jakiegoś czasu nie było po prostu nawet kiedy, nie zerkałem na straty podawane przez Oryxa, chodzi oczywiście o straty rosyjskie, ale zawsze jest dobrze doliczyć do tego wszystkiego jakieś 30 dodatkowo procent
no
tych
tak,
strat.
No, nie każdy czołg trafiony uda się sfotografować i sfilmować,
dokładnie.
To jakby jest jasne i oczywiste, więc te straty rzeczywiste będą wyższe. To jeszcze jedno pytanie natury politycznej. No, za chwilę będzie rocznica tej pełnoskalowej inwazji. Dookoła tej rocznicy oczywiście pojawi się wiele ważnych i militarnych, i politycznych sygnałów. Być może najważniejszy padnie w Warszawie z ust Joe Bidena, który jako prezydent Stanów Zjednoczonych do Warszawy przyjdzie 20 lutego. Czego ma się spodziewać? Bo w tej chwili wydaje się, że Ukraińcom najbardziej brakuje nawet nie nowego sprzętu, tylko amunicji, części do sprzętu, które już mają. Czy Zachód jest gotowy? Czy ma w ogóle możliwości, żeby wejść jeszcze głębiej w tą wojnę materiałową i dosyłać więcej zasobów dla Ukrainy?
Znaczy, moim zdaniem Zachód będzie w stanie dosyłać Ukraińcom amunicję niezbędną do kontynuowania walk. Być może nawet Ukraińcy będą w stanie magazynować ją i oszczędzać na swoją własną kontrofensywę. Już mniejsza z tym, gdzie zostanie ona przeprowadzona. Podejrzewam, że w trakcie wizyty w Warszawie Joe Biden może się ewentualnie skupić na pewnych deklaracjach, obietnicach złożonych członkom wschodniej flanki NATO, czyli chociażby państwom nadbałtyckim, Polsce, Rumunii. Aczkolwiek kto wie, być może też uda się dowiedzieć, czy Amerykanie podjęli jakieś kolejne decyzje związane chociażby z dostarczeniem Ukraińcom nowej broni. Czy to chodziłoby o rakiety ATACMS, czy chociażby o samoloty, na których Ukraińcom też skądinąd bardzo mocno zależy.
My zobaczymy po ostatniej wizycie w Polsce Joe Bidena uruchomiono dostawy czołgów na masową skalę, więc widać, że te wizyty w Polsce wpływają dopingująco na kierownictwo polityczne Stanów Zjednoczonych. Marek Kozubel był gościem popołudniowym. Panie doktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Na zegarach godzina 16:36 minut. To idealny moment, żeby na antenie Radia Wnet posłuchać Robiego Williamsa, który zdaje się dzisiaj obchodzi urodziny. Tak jest, wszystko się zgadza, nawet w muzyce wszystko jest po Bożemu, jak należy. Słuchamy.